rozmawiamy o tym, co w Polsce się dzieje, a połączyliśmy się teraz z Sejmem. Tam wciąż są jeszcze przedstawiciele grupy Polski Lotos, ponieważ informowaliśmy Państwa, że zbierane są podpisy pod propozycją ustawy zachowania tej marki i tej instytucji jako polską. Jest z nami pan Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik. Kilkanaście minut temu państwo zakończyliście przekazanie, można powiedzieć, tych podpisów parlamentarzystom i marszałkowi Sejmu. I jak sytuacja wygląda teraz obecnie? Co dalej?
Znaczy, ja może powiem na początek, tak zgodnie z prawdą, jesteśmy obywatelskim komitetem inicjatywy ustawodawczej ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos. Właśnie kilka minut temu przed budynku Sejmu, w kancelarii Sejmu złożyliśmy dokładnie 155 tysięcy podpisów poparcia pod naszym obywatelskim projektem ustawy. No i zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, marszałek Sejmu ma teraz 3 miesiące maksymalnie, żeby tą ustawę poddać pod pierwsze czytanie w Sejmie. Prosiliśmy jednocześnie przedstawicieli tutaj marszałka, bo samego marszałka nie było, no żeby jakoś wpłynęli na marszałka, żeby marszałek zrobił to jeszcze w tej kadencji Sejmu. Bardzo nam na tym zależy, gdyż dobrze wiemy, prace nad, czy powiedzmy postępowanie nad sprzedażą grupy Lotos jest bardzo zaawansowane. Podejrzewamy wręcz nawet, że być może nawet specjalnie cała ta sprawa jest jakoś przed rząd wyciszana i na pewno chcieliby uniknąć przed wyborami rozgłosu, a my z kolei chcielibyśmy przed wyborami, żeby to zostało poddane pod głosowanie, bo wiadomo, wszyscy jesteśmy obywatelami, wszyscy jesteśmy wyborami, każdy z nas ma prawo głosować i chcielibyśmy zobaczyć, jak nasi przedstawiciele, jak nasi posłowie będą głosować, czy są za polskim Lotosem, czy też nie za polskim Lotosem, no tak delikatnie mówiąc, bo chyba wszyscy wiemy, kto najbardziej ostrzy sobie zęby na zakup tej grupy.
A kto sobie najbardziej ostrzy zęby?
No proszę, ojcze, no niestety media, przecieki, które docierają do mediów, mówią o tym, że głównie zainteresowani są Rosjanie. My jesteśmy za tym, żeby nikomu nie sprzedawać. Ta grupa jako sam grupa Lotos, którego Skarb Państwa jest większościowym właścicielem, świetnie funkcjonuje jako polskie przedsiębiorstwo. Tu nie trzeba tego sprzedawać nikomu. A tym bardziej no nie powinno się sprzedawać Rosjanom, bo przecież tyle się mówi o tym, że jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu, a teraz sami w ręce Rosjan chcemy jeszcze wepchnąć rynek paliwowy, przemysł paliwowy. No to jest co najmniej nierozsądne.
Dlaczego? Polski Lotos to idea łącząca wielu ludzi. Jest to zakład nowoczesny, z nowoczesną aparaturą, oprzyrządowaniem, ale również z nowoczesnymi technologiami. Komu i dlaczego zależy na sprzedaży i pozbyciu się większościowego udziału Polski i Skarbu Państwa w tej spółce?
Ojcze, drodzy słuchacze, no my też chcielibyśmy wiedzieć, komu na tym zależy. No nam, Polakom, nam, patriotom, no zależy, żeby to pozostało w polskich rękach. Dodam jeszcze, że parę miesięcy temu zakończono rozbudowę rafinerii w Gdańsku. Uruchomiono tak zwany program 10+. Kosztowało to 6 miliardów złotych i dzięki temu rafineria gdańska jest no chyba najnowocześniejszą na tą chwilę rafinerią na całym świecie. No nic mi nie wiadomo, żeby w ciągu ostatnich kilku miesięcy ktoś otworzył nowocześniejszą. I tak nowoczesny zakład, tak zmodernizowany zakład, który może przejąć 10,5 miliona ton ropy, chcemy sprzedać większościowy pakiet akcji za, no, jak podaje Komersant, 508 milionów euro, czyli jakieś 2 miliardy złotych, podczas gdy sama rozbudowa kosztowała 6 miliardów. Tu nie ma żadnej logiki ekonomicznej i naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, o co tu tak naprawdę chodzi. Próbowaliśmy zadać to pytanie dla premiera Donalda Tuska, próbowaliśmy zadać to pytanie dla ministra Grada. Nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. No być może nie mają nic do powiedzenia, być może nie chcą nic powiedzieć. No ciężko jest mi w tym momencie określić, z czego to wynika, ale tak niestety jest. No, jest to jakaś tajemnica, komuś na tym zależy. No my w każdym razie, nasz komitet i 155 tysięcy patriotów, Polaków myśli tak samo jak my, podpisali się. A myślę, że myśli więcej, tylko nie wszyscy zdążyli się podpisać, nie wszyscy słyszeli o naszej akcji. I od razu, jak już jestem na antenie, no nie mogę oczywiście o tym zapomnieć. Ja szczerze bardzo, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam, bo to także, drodzy Państwo, jest Wasz sukces. To dzięki Waszym podpisom, to dzięki tym kartkom, które były drukowane w naszym dzienniku, które przysyłaliście, udało się nam te podpisy zebrać. Po apelach, które ojciec dyrektor wygłasza ostatnio w radiu, podpisy do nas płynęły lawinowo, drodzy Państwo. Po 10-20 tysięcy podpisów dziennie spływało do nas. I no myślę, że gdyby nie poparcie Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdyby nie te rozmowy niedokończone, słynne już chyba, które chyba każdy oglądał i słuchał, no pewnie byśmy nie dali rady. Także drodzy słuchacze, drodzy patrioci, kochani, no to dzięki Wam jest ten sukces, dzięki Wam dzisiaj jesteśmy w Sejmie, to jest naprawdę wzruszający moment.
Panie Krzysztofie, Polski Lotos to również nowe technologie i opracowywanie biotechnologii. To też są inwestycje idące w tym kierunku.
Zgadza się. Jedna z rafinerii, która wchodzi w skład grupy Lotos, bodajże Ciechowice-Dziedzice, zajmuje się przetwórstwem biopaliw, czyli tak naprawdę to też jest związane z polskim rolnictwem. A tak jak wspomniałem, technologia jest najnowocześniejsza, bo tak jak mówię, no, na tą chwilę chyba nie ma najnowocześniejszej rafinerii na całym świecie. Więc no, ktoś, kto kupi to za te 2 miliardy z kawałkiem, kupuje jednocześnie technologię, która kosztowała grupę Lotos 6 miliardów. Także proszę zobaczyć. To jest naprawdę dla kogoś, kto to kupi, świetny interes.
Mówicie panowie, że już zebraliście wymaganą ilość podpisów, ale czy nie można dalej zbierać tych podpisów, aby walczyć o to, co jest polskie, nasze i pokazać, że zależy nam na dobru Rzeczypospolitej?
Proszę Państwa, nic to już nie da. Ustawa o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej mówi krótko. Od czasu rejestracji przez marszałka jest 3 miesiące na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów. Właśnie dzisiaj, 4 sierpnia, minęły te 3 miesiące i w tym ostatnim dniu złożyliśmy 155 tysięcy podpisów. Nie ma sensu więcej zbierać, bo będą te podpisy po prostu nieważne, nikt ich po prostu nie uwzględni. Teraz prawda jest taka, wszystko jest w rękach parlamentarzystów. Powinniśmy teraz naciskać na marszałka Sejmu, żeby poddał ustawę pod obrady Sejmu jeszcze w tej kadencji, żebyśmy
jak
tak
możemy
jak już
to zrobić?
Jak możemy to zrobić? Nie wiem, myślę, że modlitwa tu chyba już nie wystarczy. Proszę pana, powiem, ojcze, ja myślę, że jakieś pomysły jeszcze będą. Na pewno będziemy radio o tym informować. Na pewno będziemy o tym pisać na naszej stronie www.polskilotos.pl. No na tą chwilę my parę minut temu złożyliśmy podpisy, także dajcie nam, drodzy słuchacze, po prostu ochłodzić. To naprawdę jest dla nas wzruszający moment. My was wszystkich reprezentujemy. Te 155 tysięcy osób w naszych rękach dzisiaj trafiło praktycznie, ich wola trafiła do Sejmu.
Jesteście
najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Także
jesteście panowie w budynku właśnie przy ulicy Wiejskiej. Tak, tam dzisiaj dokładnie. W Senacie zakończyła się debata nad nowelą ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mówiliśmy o tym również w aktualnościach dnia. Tam ta specustawa wprowadziła między innymi alkohol niskoprocentowy na stadionie. Wiemy, że cały przemysł browarowy ma duży udział w sporcie, a nie zapominajmy i przypomnijmy, że Lotos to jest jeden z największych mecenasów sportu w Polsce. I okazuje się, że można bez alkoholu sport wspierać.
Oczywiście, proszę Państwa, nie ma drugiej takiej firmy, która by ułożyła takie pieniądze na Polsport. Proszę zobaczyć, Lotos sponsoruje piłkę nożną, to jest Lechia Gdańsk, to jest GKS, Gdański Klub Żużlowy, to jest, proszę Państwa, o czym my tu mówimy, Adam Małysz przecież skakał między innymi dzięki Lotosowi, Justyna Kowalczyk na swoim kombinezonie nosi też naszywkę Lotos. Drodzy Państwo, Narodowy Program Skoków Narciarskich, szukajmy następców mistrza, tych młodych ludzi sponsorował Lotos, to dzięki Lotosowi szuka się następcy naszego mistrza Adama Małysza. To są sporty motorowe. Drodzy Państwo, ja to wszystko mówiłem na antenie w rozmowach niedokończonych, więc nie chcę się tutaj powtarzać. Powiedzmy sobie szczerze, ktokolwiek by nie kupił, jakikolwiek inwestor nie kupiłby Lotosu, nie ułożyłby takich pieniążków na polski sport. I co najważniejsze, zauważcie jeszcze Państwo jedną prawidłowość. Mistrzów każdy chętnie sponsoruje. I nawet wspomniany już Adam Małysz też miał wielu sponsorów, a Lotos charakteryzuje się tym, że ma taką działalność misyjną. On sponsoruje młodzież, on szuka tych mistrzów, a na to już nie każdy chce ułożyć pieniążki.
No właśnie, czy polski Lotos będzie polski? O tym będziemy się dowiadywać, będziemy czekać na te wszystkie wiadomości wypływające z Sejmu i z Senatu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mówił do nas pan Krzysztof Steckiewicz. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze jeden rozmówca, jeszcze jeden temat. Pan senator Jerzy Chruścikowski jest gościem aktualności dnia. Szczęść Boże, panie senatorze.
Szczęść Boże.
Informowaliśmy o tym w serwisach informacyjnych w Radiu Maryja, że tegoroczne zbiory będą gorszej jakości. Alarmują rolnicy, którzy w ostatnim czasie zostali poszkodowani przez nawałnice i intensywne deszcze, a specjaliści mówią o chorobach grzybowych zbóż z powodu dużej wilgotności. Część z nich zaczyna porastać, a tego typu zboże nadaje się wyłącznie, tylko i wyłącznie na pasze dla zwierząt. Jak wygląda sytuacja również w sektorze zbożowym?
No rzeczywiście możemy na dzień dzisiejszy tylko dziękować Bogu za pogodę, bo się błysnęło pogodą i rolnicy wyjechali w pola i próbują właśnie w tej chwili zbierać to, co do tej pory nie udało się, ale nie wszystkim to się udaje ze względu na to, że niektóre rejony są mocno podtopione i kombajny nie wjadą. To tylko na wzniesieniach, na takich miejscach, gdzie rzeczywiście gleba pozwoliła już na wejście, rolnicy są szczęśliwi i korzystają, co można zebrać. Natomiast jakość zbóż rzeczywiście jest bardzo duża wilgotność i wczoraj, jak koledzy twierdzą, to jest 17-18% wilgotności nadające się zboże do przechowywania, w związku z tym do koszą i dosuszają, co może, żeby każdy dzień wykorzystać i zebrać. Natomiast jakość zbóż w niektórych regionach jest rzeczywiście niepokojąca, szczególnie odmiany, które są łatwo porastające. Termin niby nie jest późny żniw, niby jeszcze jest tak akurat, bo początek sierpnia to prawdziwe żniwa, ale te długotrwałe opady spowodowały rzeczywiście ogromne zagrożenie tutaj grzybów. Zboża są bardzo ciemne, jak jeździmy przez drogi, widać jakie ciemne łany tych zbóż, zawsze były złociste. No to już samo przez się widać z daleka, że to są już porażenia grzybowe. Natomiast zobaczymy, jak to mówią rolnicy, kiedy wykosimy, kiedy złożymy to w spichlerzach, czy uda nam się w tym tygodniu, bo już zapowiedzi są, że w przyszłym tygodniu znowu mają być opady. Zachęcamy wszystkich, kto może, jak może, żeby kosił, żeby zebrał. Najgorzej z rzepakami jest, dlatego że rzepak już powinien być dawno skoszony i ta pogoda spowodowała bardzo obniżenie plonów rzepaków, więc w niektórych regionach nie można dalej nawet wejść na pole, bo są podtopione. Tu są obawy, czy uda się rzeczywiście zebrać. Co prawda cena na rzepak w tym roku jest dość przyzwoita, ale cóż z tego, skoro plony są niższe, zniszczone przez warunki atmosferyczne, które nam w tym roku, niestety takie przypadłość jest i tak musimy to znosić z pokorą.
Panie senatorze, trudne żniwa, pogorszenie się jakości ziarna, szczególnie zbóż konsumpcyjnych, to również będzie wpływało na jakość nie tylko pieczywa, ale też i jego cenę.
No, ceny zbóż były wysokie, trzeba powiedzieć, do żniw. To jest taki poziom, który pozwalał uzyskiwania naprawdę już w miarę dobrych dochodów. Natomiast pamiętajmy, że rolnicy sprzedali zboże w ubiegłym roku i mało kto uzyskał taką cenę za zboża. Teraz, jeżeli ocenimy dopiero faktycznie, ile udało się zebrać tego zboża i jaka jakość tego zboża, czy ono będzie sprzedawane jako konsumpcyjne, czy będzie sprzedawane jako zboże paszowe, tu też zależy od wielu czynników, nie tylko od tego, co u nas się zbiera, ale również o sytuacji światowej, europejskiej. Te zapowiedzi niestety nie są tutaj obiecujące, że zboże stanieje, że konsumenci będą mieć znacznie tańszą żywność. Raczej powinna cena się utrzymywać na poprzednim poziomie ubiegłorocznego. Jeśli plony byłyby w miarę wyrównane i dałoby się jeszcze zebrać w miarę dobre w niektórych regionach, to rolnicy by uzyskali możliwe dochody. Natomiast jeśli będzie tak jak dzisiaj w niektórych regionach, że nie będzie można wejść, to w ogóle rolnicy nie zbiorą, jak nie zbiorą dobrej jakości, a niektóre zboże w ogóle może się nie nadawać. Może się tylko nadawać, powiedzmy, na zużycie jako do spalenia, to trzeba pamiętać o tym, że zwierzęta też muszą jeść zboża dobrej jakości. Czasami się zdarza, że te porośnięte zboża nawet nie nadają się na konsumpcję dla zwierząt, tylko do spalenia. Więc tak mieliśmy już nieraz i w związku z tym nie należy tutaj liczyć, że wszystkie zboże trafi bezpośrednio, czy to do konsumpcji dla zwierząt, czy dla nas na nasze stoły, na nasze śmienity chleb.
Panie senatorze, co powinien zrobić w tym momencie rząd i minister rolnictwa w Polsce oraz czy może nam w tej sytuacji pomóc prezydencja w Unii Europejskiej?
No na tą chwilę, dzisiaj była też spotkanie związków zawodowych z ministrem rolnictwa, podnosiliśmy problem.
Natomiast minister odniósł się jednoznacznie za wcześnie, żeby podejmować jakieś decyzje. Poczekamy, jak będzie to wyglądać. Taka jest odpowiedź ministra. Ocenimy dopiero po fakcie. Natomiast na dzień dzisiejszy jakichś instrumentów prawnych nie ma w ramach tutaj podejmowanych działań. Czekamy na rzeczywisty stan, czyli policzymy, jak wyglądają zbiory. Natomiast Unia Europejska nie przewiduje, nie ma takiego instrumentu, żeby pozwoliła interweniować w tej sytuacji na dzień dzisiejszy. Zupełnie odmienną sytuacją było, kiedy mogliśmy liczyć na rekompensaty za warzywa świeże, które ogórki, pomidory, które udało się rekompensaty uzyskać. W przypadku zbóż takiego mechanizmu nie ma i na dzisiaj trudno rolnikom obiecywać, czy coś się zdarzy. Chyba że to klęski miejscowe, tak zwane, no to wtedy przy klęskach miejscowych, kiedy nie zostało zebrane zboże, kiedy to już wtedy interwencja musi być na bazie lat ubiegłych lub ewentualnie trzeba wymyślać nowe mechanizmy wspierane przez rząd, które pozwolą zrekompensować. Ale na dzisiaj trzeba się modlić do Pana Boga, żeby rzeczywiście tą pogodę nam dał, bo my rolnicy chcemy zebrać, chcemy rzeczywiście cieszyć się tym, co żeśmy zasiali, co uprawialiśmy, żeby ten chleb trafił na stoły i to zboże, które może gorszej jakości trafiało, również dla zwierząt.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan senator Jerzy Chruścikowski był naszym gościem w aktualnościach dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.